A więc zwracam uwagę, że te sprzeczne interesy we współczesnym świecie są prawie tak duże, jak były przed I wojną światową. No, Chińczycy rozbudowują flotę, Amerykanie starają się nie dopuścić do tego, żeby na morzu Chiny osiągnęły zdolności, które pozwalają im na swobodną ekspansję. Rosja, podobnie jak Rosja carów, zaczyna wpadać w zapóźnienie technologiczne i musi użyć tych argumentów, które ma, czyli broni atomowej, bo niczego Rosjanie więcej nie mają. Ja po prostu uważam, że konflikt Izraela z Hamasem, właściwie nie tyle z Palestyńczykami, jest częścią generalnego, globalnego konfliktu, który na razie w kilku miejscach zaowocował wojnami zastępczymi. Częścią tego konfliktu jest oczywiście wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Częścią tego konfliktu jest to, co dzieje się w zachodniej Afryce. Częścią tego konfliktu jest również wojna tocząca się w tej chwili na terenie przede wszystkim Gazy, ale również całego Izraela. Właśnie Pekin przestraszył się, że za szybko idzie ku temu konfliktowi. No bo wyprawa Xi do San Francisco to jest wyprawa ewidentnie z kieszeniami pełnymi gołębi pokoju. Tak? Wystąpienie chińskiego prezydenta tuż przed wyjazdem było wystąpieniem, w którym on stwierdzał, że absolutnie nie należy szukać tematów konfrontacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi, że nie leży to w interesie Chin.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie, w którym rozmawiam z osobistościami życia publicznego o sprawach najważniejszych z dziedziny polityki międzynarodowej. Dzisiaj gościem jest Jerzy Marek Nowakowski, stały współpracownik Nowej Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, były ambasador Rzeczypospolitej na Łotwie i w Armenii, były wiceminister w kancelarii premiera. Dzień dobry panie ambasador.
Dzień dobry.
Rozgrzewa nas ostatnio nasze emocje, wojna na Bliskim Wschodzie, wojna w Gazie. Przyglądamy jej się z zaniepokojeniem od już wielu tygodni. Ten weekend akurat wydaje się, że przyniósł z jednej strony pewne uspokojenie. Izrael zgodził się na tak zwane pauzy humanitarne, zaklinając się, by w żaden sposób nie zasugerować, że może to być rozejm lub cokolwiek kojarzącego się z rozejmem. Ale z drugiej strony mamy tezę, która mnie nieco zmroziła, bo na koniec ostatniego dwutygodnika zagranicznego Nowej Konfederacji właśnie pan, panie ambasadorze, wyraził taki pogląd, że ten konflikt może wyeskalować do wojny światowej. Ja patrzę na ten konflikt z niepokojem jako konflikt lokalny, bardzo brutalny, krwawy, który ma potencjał wyeskalowania w regionalny, ale jako o wojnie światowej o tym nie myślałem. Czy może pan rozwinąć tę tezę?
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość rozmowy na ten temat. Znaczy ja powiem tak, ja po prostu uważam, że konflikt Izraela z Hamasem, właściwie nie tyle z Palestyńczykami, jest częścią generalnego, globalnego konfliktu, który na razie w kilku miejscach zaowocował wojnami zastępczymi. Częścią tego konfliktu jest oczywiście wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Częścią tego konfliktu jest to, co dzieje się w zachodniej Afryce. Częścią tego konfliktu jest również wojna tocząca się w tej chwili na terenie przede wszystkim Gazy, ale również całego Izraela. Elementem tego konfliktu jest wreszcie narastające napięcie na obszarze zachodniego Pacyfiku. Wszystkie te elementy tej układanki, no, w gruncie rzeczy wskazują na to, że zmierzamy krok po kroku w stronę konfliktu globalnego. Konflikt bliskowschodni ma stosunkowo największy potencjał wysadzenia naszego świata. Naszego mówię w tym sensie, że przede wszystkim świata, który znamy ze współczesnej Europy, dlatego że angażuje najwięcej graczy globalnych i dotyczy obszaru, który jest podminowany przez wzajemne nienawiści. Wobec tego tutaj stosunkowo łatwo można podpalić ląd, który doprowadzi do wybuchu o skali, którą trudno nam sobie tak naprawdę wyobrazić w tej chwili. Wybuchu, który może się kompletnie przewrócić ład światowy. A dlaczego? No dlatego, że to jest obszar bardzo gęsto zamieszkały. To jest obszar zarówno tranzytu, jak pozyskiwania kluczowych jeszcze wciąż surowców we współczesnym świecie. To jest obszar starcia cywilizacyjnego, muzułmańsko-żydowsko-chrześcijańskiego. Tak swoją drogą to ja muszę powiedzieć, że dwie książki, właściwie książka i artykuł, które były bardzo często zbywane machnięciem ręki, że to z innej epoki, teraz się niesłychanie wyraźnie przypominają. Jedną jest oczywiście Zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona, które przez całe lata przecież nakpiwano się, że to w ogóle to jest inna epoka, to jest niemożliwe i tak dalej. A drugie to jest taki bardzo głośny artykuł Edwarda Luttwaka z początku lat 70. z Foreign Affairs, w którym Luttwak stwierdził, że pełnoskalowa wojna z udziałem Zachodu jest trudna do wyobrażenia, a to dlatego, że nie ma społecznej akceptacji na masowe ofiary w ludziach. No i w gruncie rzeczy to, co robią Amerykanie wobec Ukrainy, czy nie tylko Amerykanie, ale cały Zachód wobec Ukrainy, czyli regularne hamowanie Ukrainy w konflikcie, odżywianie tej Ukrainy kroplówką zamiast wsparcia jej w takim stopniu, który pozwoliłby Ukrainie wygrać wojnę z jednej strony. Z drugiej strony apele nieustanne do Izraela, aby powstrzymał się, czy wręcz doprowadził do zawieszenia broni w Gazie, w sytuacji, gdy został w sposób bezprecedensowy zaatakowany przez terrorystów. Oba te przykłady jakby są wyjęte z tego artykułu Luttwaka, wyjęte z tej opowieści o świecie, który nie chce ofiar w ludziach, który nie chce wyeskalowanego konfliktu. Przy czym, i to już zamykając tę sekwencję, czy wracając do jej początku, oczywiście nie chcąc eskalacji, w gruncie rzeczy doprowadza się do niej. Tutaj zbieg wydarzeń przypominający lata poprzedzające I wojnę światową jest no, taką nieomal oczywistą analogią.
To brzmi bardzo niepokojąco, a jednocześnie bardzo ciekawie, ale chciałbym się zatrzymać przy samym początku pańskiego wywodu, bo powiedział pan, wymienił pan szereg konfliktów mających miejsce obecnie lub w ostatnich latach i przyporządkował je jednemu głównemu. Czy ja dobrze pana rozumiem, że pan uważa, że na przykład konflikt właśnie w Gazie czy w Czarnej Afryce, to są wszystko, czy wojna azerbejdżańsko-ormiańska, to są wszystko funkcje rywalizacji supermocarstw, amerykańsko-chińskiej rywalizacji?
Tak, w ogromnym stopniu tak.
W jakim stopniu na przykład, w jaki sposób na przykład konflikt izraelski jest
No
właśnie tą funkcją?
to jest, powiedziałbym, oczywista oczywistość, że zacytuję pewnego klasyka polskiej myśli politycznej. W jaki sposób? No, ja bardzo przepraszam, ale Hamas to mógłby sobie zrobić ręczne granaty, ewentualnie prymitywne rakiety, którymi zresztą długo się posługiwał. Taka akcja, jaką Hamas podjął wobec Izraela 7 października i kontynuuje ją, co ważniejsze, nie byłaby możliwa bez bardzo silnego wsparcia z zewnątrz. Teraz, czy to silne wsparcie z zewnątrz, to jest co najmniej wsparcie irańskie. Ale pamiętajmy, że Iran jest kluczowym partnerem politycznym w terenie Rosji. tylko Chin właśnie. To jest operator chińskich interesów. W jakiejś mierze, proszę zwrócić uwagę, że ten konflikt jest dzieckiem największego sukcesu chińskiej dyplomacji, czyli porozumienia pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. To nad tym bardzo długo Chińczycy pracowali i to wyrównuje w jakimś sensie front krajów muzułmańskich, arabskich i muzułmańskich, może tak, wobec Izraela, bo w przeciwnym razie Arabia Saudyjska byłaby prawdopodobnie dużo bardziej sceptyczna, jak skoro Arabia Saudyjska to duża część krajów arabskich, byłaby dużo bardziej sceptyczna wobec akcji Hamasu. Można zakładać, że Chińska Republika Ludowa, jeżeli nie wprost, to za pomocą swoich politycznych sojuszników, wpływała na to, żeby wysadzić w powietrze Bliski Wschód. Niewątpliwie w rozumieniu cały czas z Chinami Federacja Rosyjska. Dla Rosjan jest to podwójny interes. Raz, że Amerykanie rozpraszają swoje zasoby i uwagę pomiędzy Ukrainą a Izrael, a z drugiej strony no, konflikt na Bliskim Wschodzie powoduje w naturalny sposób wzrost cen ropy naftowej, na czym Rosjanie tylko zyskują. Ja dodam jeszcze, że równolegle z akcją Hamasu odbyła się wizyta generała Haftara, czyli przywódcy jednej z frakcji walczących o władzę nad Libią w Moskwie, i deklaracja Rosji, że Rosja co najmniej dwukrotnie zwiększy swoje zaangażowanie wojskowe na terenie Libii. Na terenie Libii, z której to zaangażowanie wojskowe będzie w naturalny sposób przeciekało na obszar Afryki Zachodniej, która jest kolejną beczką prochu, gdzie w każdej chwili może wybuchnąć pełnoskalowa duża wojna, którą po przewrocie w Nigrze zresztą zapowiadano. Także ja mam wrażenie, że to jest absolutnie oczywiste, że mocarstwa tej nowej osi zła, do której możemy spokojnie przyporządkować Chiny, Federację Rosyjską, Iran, Koreę Północną, mocarstwa osi zła niewątpliwie sponsorowały, zbroiły i prawdopodobnie dały sygnał do ataku Hamasowi w tym, a nie innym momencie.
Okej, okay. Tylko to jest przypuszczenie, jak rozumiem, pana silne przypuszczenie, tak? Za którym nie stoją
no to jest silne
dowody do położenia
no
na zwykle, stół, tylko mocna hipoteza, tak?
No, zwykle w tego typu sytuacjach dowody do położenia na stół znajdują historycy, a nie znajdujemy w czasie, kiedy wydarzenia się dzieją. Te dowody być może mają jakieś wywiady, a i to nie jest wcale pewne.
Okej. To interesujące, co pan mówi, bo jeżeli szuka się zewnętrznych rąk w tym konflikcie i w tym ataku Hamasu, to raczej wskazuje się na Iran, Rosję. Pan w pierwszym rzędzie wskazuje na Chiny i to jest odmienne
nie,
od
no,
tego, co przeważnie
się,
słyszymy w debacie publicznej. Natomiast broń, którą znaleziono u Hamasu, była bronią w dużej mierze zachodnią. To nie chińską broń tam znaleziono, tylko właśnie zachodnią. To jest ciekawy też aspekt.
No, to jest oczywiste, no bo skupowano broń zachodnią. Chyba najwięcej było jednak broni irańskiej tam wśród zasobów Hamasu, ale oczywiście kupuje się na rynku to, co jest wygodne do kupienia. Oczywiście, że wygodne jest do kupienia sprzęt zachodni. Zwracam uwagę, że broni chińskiej prawie w ogóle nie znajdujemy na obszarze konfliktu. Chińczycy bardzo, bardzo skąpo eksportują uzbrojenie na zewnątrz, raczej zostawiając je do własnego użytku, między innymi dlatego, żeby nie padały wobec Chin oskarżenia. Dlaczego Chiny? No dlatego, że to Chiny są motorem całej tej osi zła, która się w tej chwili ukonstytuowała czy stworzyła w wyniku całej serii konfliktów. Ja przypominam, że Iran bez Chin, bez wsparcia chińskiego, bez pieniędzy chińskich, bez chińskich zakupów, bez chińskiego eksportu, również komponentów do uzbrojenia, Iran by nie przetrwał po prostu międzynarodowej blokady. To Chiny są głównym partnerem Iranu w dziedzinie handlu, również w dziedzinie politycznej. I niestety w polityce obowiązuje, czy w analizie politycznej obowiązuje, o czym doskonale pan wie przecież, panie redaktorze, zasada, że ten uczynił, komu to korzyść przyniosło. Jeżeli popatrzymy, komu to przynosi korzyść, to ta korzyść znajduje się w ogromnym stopniu właśnie w Pekinie, który na tych konfliktach zyskuje, wygrywa, wzmacnia swoją pozycję. Chiny w tej chwili próbują przejąć rolę Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej, bo Chiny są w tej chwili właściwie obok zachodniej Europy podzielonej, zdywersyfikowanej, to Chiny są głównym klientem tego regionu. Amerykanie przestali kupować ropę z Zatoki Perskiej i sami się stali eksporterem, natomiast Chiny wciąż są i będą ogromnym importerem surowców energetycznych. Wobec tego w sensie handlowym, politycznym w tym regionie muszą być bardzo mocno obecne. Nic nie wskazuje na to, żeby ta obecność była miarkowana, a raczej właśnie jest oddziaływaniem przez partnerów trzecich, co jest zresztą charakterystyczne dla chińskiej polityki, zwłaszcza tego okresu wilczej dyplomacji, że Chiny korzystają z operatorów swojej polityki tam, gdzie dochodzi do konfliktów. Chiny próbują grać nieustannie rolę mocarstwa pokojowego, handlowego, tylko tak się składa, że utrzymują tych, którzy podpalają świat.
Tylko to starorzymskie cui prodest, panie ambasadorze, to jest też tak, że może być korelacja pozorna, prawda? Czyli ktoś może skorzystać, mimo że sam czegoś nie wywołał. Dopuszcza pan taką możliwość w tej sytuacji?
Dopuszczam taką możliwość. Ja mówię, że jest to prawdopodobne, bo ogromnie dużo energii chińska dyplomacja poświęciła na to, żeby poukładać relacje pomiędzy kluczowymi krajami regionu, krajami antyizraelskimi. Niewątpliwie solą wokół Chin były porozumienia abrahamowe i sytuacja, w której to Stany Zjednoczone są brokerem pokoju dla regionu. Tego Chińczycy właściwie nie ukrywali. A jednocześnie Chiny mają narzędzia i możliwości, żeby oddziaływać, więc ja jestem absolutnie spokojny, że nie znajdziemy chińskich rakiet i chińskiego uzbrojenia w magazynach Hamasu. Być może nie mamy nawet żadnych papierowych dowodów, że to Chińska Republika Ludowa oddziałuje na ten region, ale pamiętajmy, że generalnie wprowadzenie polityki budowania konfliktu pomiędzy globalnym południem i światem zachodu to jest fundament polityki chińskiej. Chiny chcą być reprezentantem tego świata globalnego południa, a w wypadku konfliktu Hamas-Izrael Chińczycy mają jeszcze jeden znakomity powód, mianowicie są to ponadstandardowo dotacje indyjsko-izraelskie. Indie są właściwie jedynym krajem południa, który nie potępił Izraela za akcję w Gazie, a wiadomo, że z kolei prawdziwa rywalizacja na Indo-Pacyfiku, poza oczywistą rolą Stanów Zjednoczonych, prawdziwa rywalizacja na Indo-Pacyfiku będzie się rozgrywała tak czy inaczej w długiej perspektywie pomiędzy New Delhi a Pekinem, pomiędzy Indiami a Chinami, więc dla Chińczyków jest niesłychanie wygodne, że Indie są wpychane w sytuację kraju tracącego w jakimś stopniu wiarygodność wobec globalnego południa. Przypominam, że prezydencja Indii w grupie G20 miała być takim wehikułem, który pozwoli Hindusom, tak jak kiedyś, objąć rolę nieformalnego lidera tego świata, kiedyś niezaangażowanego, teraz świata globalnego południa. No i nagle Hindusi, którzy korzystają z bardzo wielu izraelskich licencji na uzbrojenie, którzy mają absolutnie ponadstandardowo dobre relacje z Jerozolimą, w tej chwili znaleźli się w sytuacji takiej, w której pomimo zaproszeń dla Organizacji Globalnego Południa, między innymi Organizacji Jedności Afrykańskiej do współpracy z grupą G20, nagle znaleźli się w defensywie, no bo nie mogli się odciąć od swojego kluczowego partnera technologicznego.
Lista tych korzyści chińskich wydaje się całkiem długa z tego, co pan mówi, ale można dodać do tego jeszcze ostatnie amerykańskie tournée po Bliskim Wschodzie, prawda, gdzie Antony Blinken próbował ratować sytuację i generalnie spotykał się no, z reakcjami w najlepszym razie chłodnymi, prawda, a często obraźliwymi, lekceważącymi, pełnymi nonszalancji. Wydaje się, że Ameryka sporo traci na tym konflikcie. Raz, że rozprasza uwagę, o czym pan mówił. Dwa, że traci wpływy w krajach muzułmańskich, które są wielokrotnie liczniejsze i demograficznie, i gospodarczo większe niż Izrael. Więc ta lista korzyści chińskich jest długa. Ale jak miałoby dojść do jakiejś eskalacji na skalę światową w wyniku tego konfliktu, pana zdaniem?
Ja powiem inaczej. No, ja mam takie wrażenie, że siedzimy na beczce prochu, na której to beczce prochu coraz liczniejsza grupa dżentelmenów pali cygara, strzepując radośnie żar z tych cygar dookoła siebie. No, logika konfliktów takich jak konflikty globalne jest taka, że one w pewnym momencie eskalują trochę niezależnie od zainteresowanych stron. Prawdę mówiąc, chyba właśnie Pekin przestraszył się, że za szybko idzie ku temu konfliktowi, no bo wyprawa Xi do San Francisco to jest wyprawa ewidentnie z kieszeniami pełnymi gołębi pokoju. Tak? Wystąpienie chińskiego prezydenta tuż przed wyjazdem było wystąpieniem, w którym on stwierdzał, że absolutnie nie należy szukać tematów konfrontacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi, że nie leży to w interesie Chin. To jest całkiem nowy ton na chińskiej mapie politycznej.
No ale przecież on to powtarza co raz, panie ambasadorze. Xi Jinping, jak i inni przywódcy chińscy, takie łagodzące komunikaty generują raz po raz, a potem, gdy ich Amerykanie przycisną, to z kolei mówią o przygotowaniach do wojny, więc to taka
sytuacja. No nie, nie. No, Chińczycy właśnie od dłuższego czasu byli na takim kursie, ja bym to nazwał, wysokiej asertywności, to znaczy choćby stałe odmawianie spotkania ministrów obrony, mimo dwóch czy trzech prób Lloyda Austina, żeby spotkać swoim chińskim odpowiednikiem, zamrażanie relacji na stosunkowo niskim technicznym szczeblu, bo w ostatnich miesiącach było bardzo widoczne, plus kolejne prowokacje wobec Tajwanu, plus wobec jakiejkolwiek amerykańskiej obecności wojskowej na tym obszarze. On jest standardowym wymiarze, bo oczywiście Chińczycy zawsze protestowali, ale tu protestowali niestandardowo i przycisnęli gaz i nagle przed tym spotkaniem na szczycie, bo przed spotkaniami na szczycie akurat zazwyczaj było nie retoryki po to, żeby przywódca mógł wystąpić w roli tego gołąbka pokoju. Ja tutaj bym polemizował, że Chińczycy grali w tę grę tak wyraźnie. To był absolutnie dominujący motyw polityki chińskiej sprzed epoki Xi Jinpinga. Xi wyraźnie przestawił zwrotnicę ku asertywności i teraz wydaje się, że wykonał głęboki ukłon ku cieniowi Deng Xiaopinga i jego modelu uprawiania polityki, ale między innymi dlatego, że z punktu widzenia Pekinu sytuacja globalna jest po prostu urocza. No, wszędzie konflikty, wszędzie zaangażowani są Amerykanie i wszędzie Chiny występują jako zewnętrzny moderator, który wzywa do pokoju, do rozmów i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja po prostu sądzę, że logika działania mocarstw jest taka, że jeżeli kraje zależne od jakiegoś mocarstwa są spiritus movens, konfliktu o niespotykanej skali, to nie sądzę, żeby ten konflikt był generowany bez, może nie inspiracji, ale przynajmniej życzliwej neutralności tego głównego sponsora. Ten główny sponsor dla Iranu to nie jest Rosja, mimo wszystko, tylko Chiny. Chiny na dodatek zaniepokojone czymś jeszcze. Chiny zaniepokojone tym, że współpraca rosyjsko-irańska rozwija się za dobrze i że Irańczycy mogą na przykład dostać od Rosjan w prezencie przeróżne technologie atomowe, które potem przekują w broń atomową i mogą już nie być tak grzecznym partnerem i tak spolegliwym jak do tej pory. Proszę pamiętać, że ta międzynarodowa układanka w tej chwili zrobiła się tak skomplikowana, tak wielowątkowa, że my mamy tendencję do lekceważenia właśnie takich oczywistych rzeczy, jak badanie przepływów, korzyści i przepływów pieniędzy. W obu wypadkach potencjalne zaangażowanie Chin na Bliskim Wschodzie wydaje się być wysoce prawdopodobne, aczkolwiek istotnie być może poza Mossadem, być może poza CIA, nikt papierów na to nie ma. Jeżeli tamci mają, to ich nie ujawnią w żaden sposób, więc nie mamy twardych dowodów. Możemy się poruszać wyłącznie w sferze przypuszczeń.
Jasne, tylko wróćmy do pana cokolwiek katastroficznej tezy o możliwości wojny światowej tutaj. Jaki nie, rozwój
jest
wydarzeń...
Nie jest teza katastroficzna, bo przepraszam, panie Bartku, że wchodzę w słowa. Nie jest to teza katastroficzna, jest to teza, którą ogromna większość analityków rozpatruje ze śmiertelną powagą w tej chwili jako możliwą perspektywę. I to perspektywę możliwą...
Nie wiem, czy aż większość, ale na pewno wielu o tym mówi od lat, tylko że jak konkretnie w sytuacji bliskowschodniej miałoby to wyglądać? Jak to mogłoby wyglądać? Mamy konflikt Izraela z Hamasem, w którym wydawałoby się, że jeżeli ktoś się może włączyć, no to na przykład taki kraj jak Jordania, na przykład taki kraj jak Iran przede wszystkim, prawda? Jeżeli mówimy o wojnie światowej, to rozumiem, że przede wszystkim Stany Zjednoczone i Chiny miałyby być tu zaangażowane.
No, zgadza się, no więc jaki? Jasne,
no, bo jeżeli Chińczycy jednocześnie po prostu mówią na każdym kroku o pokoju i starają się deeskalować nawet z Amerykanami, a od jakichkolwiek podejrzeń o wspieranie Hamasu czy partycypowanie w tym konflikcie trzymać się jak najdalej, to w jaki sposób miałoby się znaleźć w wojnie?
Tak się składa, że są tam obecne już trzy amerykańskie zespoły lotniskowcze. Amerykanie są obecni w Iraku, mimo wszystko są obecni również na terenie Omanu, który zaczyna ewoluować także w kierunku chińskim. I możemy sobie znakomicie wyobrazić, że następuje eskalacja konfliktu poprzez konflikt izraelsko-irański. Uderzenie jednej ze stron na drugą, zresztą tutaj Izraelczycy są uderzani przynajmniej lekko na razie przez Hezbollah z terytorium Libanu. Hezbollah, który jest bezpośrednim ramieniem mułów z Teheranu. A z kolei sytuacja wewnętrzna w Izraelu jest taka, że trudno na to nie odpowiadać. Więc możemy sobie znakomicie wyobrazić również coś takiego, że dochodzi do eskalacji konfliktu izraelsko-irańskiego, że Izrael zaczyna sobie nie dawać rady wobec skoordynowanego nacisku sąsiadów, bo istotnie król Jordanii nawet mówił, że jeżeli Palestyńczycy będą wysiedlani czy usuwani z Gazy, no to wtedy to oznacza wojnę ze światem arabskim. No dobra. Jordania nie jest to może największą potęgą zbrojną, ale
No pytanie
dobra.
też, czy ma prawo reprezentować cały świat arabski, prawda?
No i tak i nie. No, z kolei monarchia jordańska jest jedną z najstarszych monarchii i ma spory autorytet na obszarze Bliskiego Wschodu, ale to jest mniej istotne. No, tutaj tutaj jest starcie interesów chińsko-amerykańskich na terenie Arabii Saudyjskiej. Na terenie Arabii Saudyjskiej, która zestrzeliła prawdopodobnie jedną z rakiet wystrzelonych z Jemenu na Izrael, ale na którą również spadły kawałki drugiej rakiety, którą Izrael z kolei zestrzelił z satelity. Więc, a poza tym Saudowie no, muszą się liczyć z nastrojami świata arabskiego, bo chcą być jego przywódcami. I ja nie wiem, jaka będzie sytuacja na Półwyspie Arabskim generalnie i w Zatoce Perskiej, jeżeli doszłoby do bezpośredniego starcia izraelsko-irańskiego, w którym na przykład Iran odnosiłby przynajmniej ograniczone sukcesy. Wtedy musieliby interweniować Amerykanie. Interwencja amerykańska w Iranie, no to z kolei powoduje odpowiedź asymetryczną prawdopodobnie ze strony Rosji i ze strony Chin. Pytanie, gdzie i w jaki sposób, ale koniec końców, proszę pamiętać, że tak naprawdę te wszystkie wojny toczą się o to, żeby Chińczycy mogli w pewnym momencie zająć Tajwan. To jest serce tego konfliktu, który owocuje kolejnymi wojnami na świecie, ale tak naprawdę celem jest opanowanie Morza Południowochińskiego. I jest pytanie, kiedy tam padną strzały, a mogą paść w każdej chwili. Pamiętajmy, że tam wszyscy mają nerwy napięte jak postronki, a jeżeli zwolennicy niepodległości Tajwanu wygrają wybory prezydenckie styczniowe, a jest duża możliwość, że wygrają, to będzie kolejny powód irytacji chińskiej. Przecież polityka gołębia Chin wobec Stanów Zjednoczonych to nie jest wyraz dobrego charakteru chińskich komunistów, tylko jest to próba rozmiękczenia amerykańskiego stanowiska wobec Tajwanu i Korei Północnej.
No i odzwierciedlenie faktu, że Chinom wojna się po prostu nie opłaca. Swoją drogą, tą inwazją na Tajwan to amerykańscy analitycy straszą od wielu lat i już wiele razy przestrzelili z prognozami. Nie wiem, czy pan to
Ja nie
notował.
Prognozuję
I pytanie,
ja
czy, pytanie, czy to jest w związku z tym właściwy barometr na przyszłość?
Znaczy ja nie wiem, czy to jest barometr. Ja wiem, że jest to cel polityki chińskiej. Nie tylko Tajwan, ale również opanowanie Morza Południowochińskiego jako wewnętrznego Morza Chińskiej Republiki Ludowej.
No tak, tylko pytanie, czy poprzez wojnę, prawda?
A w jaki inny sposób to można zrobić?
No można to zrobić stopniowo, penetrując Tajwan coraz bardziej gospodarczo, uświadamiając mu cenę współpracy zbyt bliskiej z Amerykanami, dążąc do pokojowego zjednoczenia za czas nieco odleglejszy.
Do tej pory tak Chińczycy próbowali robić, ale też w ostatnich latach to się dość wyraźnie zmieniło i zmieniają się nastroje Tajwańczyków. Chiny wyraźnie przelicytowały w procesie dyscyplinowania, nazwijmy to, dyscyplinowania Hongkongu dla mieszkańców Tajwanu, to jest znakomity przykład tego, co ich czeka, jeżeli doszłoby do zjednoczenia. No, na Tajwanie wyraźnie wahadło idzie w drugą stronę. Tajwańczycy są coraz mniej entuzjastyczni wobec zjednoczenia, przynajmniej w modelu, który jest preferowany w Chińskiej Republice Ludowej. Do kompletu dodajmy jeszcze kompletnie nie, może nie tyle nieobliczalne, ile posługujący się kompletnie innymi kategoriami wartości reżim Kima w Korei Północnej, a przede wszystkim to, że Chiny wchodzą wyraźnie w kryzys gospodarczy, czy wyhamowanie wzrostu gospodarczego i zderzają się również coraz wyraźniej z polityką, może nie tyle dekaplingu, bo to by było za dużo powiedziane, ale z polityką pewnej kontroli inwestycyjnej, kontroli technologicznej, również ze strony Europy Zachodniej, działającej pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli umowa zawarta tak naprawdę pomiędzy władzami chińskimi a chińskim społeczeństwem po wydarzeniach na placu Tiananmen, że społeczeństwo się nie interesuje polityką, ale społeczeństwu jest zapewniany stały, wyraźny wzrost gospodarczy i wzrost stopy życiowej. Jeżeli ta polityka się posypie, no to idea zwycięskiej wojny o Tajwan może się okazać czynnikiem kluczowym dla ocalenia władzy. No, to jest opcja leżąca cały czas na stole i też miejmy świadomość, że w momencie, gdyby Stany Zjednoczone wyraźnie osłabły, to Chińczycy bez mrugnięcia okiem uderzą na Tajwan.
Czekamy, zobaczymy. Natomiast wracając do sytuacji bliskowschodniej i tej tezy o możliwości III wojny światowej zaczynającej się tam, to jak usiłuje się wczuć w to, co mogą sobie myśleć Chińczycy.
Ja uważam, że III wojna światowa się toczy, tylko ona się toczy na razie na poziomie wojen proxy.
No ale zaraz, III wojna światowa to jest określenie mające określone znaczenie. To jest konflikt zbrojny toczący się na kilku kontynentach, prawda? Gdzie mamy konflikt zbrojny toczący się jednocześnie na kilku kontynentach?
Nie.
Z udziałem czołowych mocarstw.
Jako zimowa, zimna wojna się toczy, powiedzmy.
No, to zimna wojna, a trzecia wojna światowa to zupełnie różne kategorie.
No tak, ale biorąc pod uwagę skalę eskalacji właśnie tych wojen zastępczych, to zaczyna być już niebezpieczne po prostu. Wolę dmuchać na zimne. Znaczy powinniśmy mieć świadomość tego, że zagrożenie konfliktem globalnym jest większe niż kiedykolwiek od początku lat 60. XX wieku.
Okej. Tylko teraz wracając do tego potencjalnego zaangażowania Chin, to jak usiłuję zrozumieć, wczuć się w tok myślenia decydentów chińskich, to wydaje mi się, że z ich perspektywy powinno dominować myślenie chwilotrwaj, prawda? Jest świetnie tak, jak jest. Amerykanie dostali kolejne odciągnięcie ich uwagi od zachodniego Pacyfiku. Mało tego, nawet odciągnięcie ich uwagi od wojny na Ukrainie, która w pewien sposób jest odciągnięciem uwagi od zachodniego Pacyfiku, czyli Chin właśnie. Muszą tam wysyłać lotniskowce, okręty, prawda, i tak dalej. Co więcej, poważnie wtopili, deklarując, dając carte blanche Izraelowi i teraz płacąc za to coraz poważniejsze rachunki, usiłując dokonywać korekty, zaliczają kolejne policzki dyplomatyczne, czy to w Turcji, czy w innych krajach. Więc z punktu widzenia Chin, po co się tam w cokolwiek pakować, w jakąkolwiek bezpośrednią obecność? Przecież tak jest idealnie, prawda? Ewentualnie podsycić to, jak Hamas zostanie zlikwidowany, można ewentualnie wspierać jakieś alternatywne organizacje, które go zastąpią, realizując wściekłość, prawda, ideę zwalczania syjonizmu i Izraela przez wściekłych muzułmanów. Po co się angażować bezpośrednio?
Znaczy, ja nie sądzę, żeby Chiny się bezpośrednio zaangażowały w konflikt bliskowschodni. Natomiast eskalacja konfliktu blisko czy środkowo-wschodniego, bo Iran nie jest Bliskim Wschodem w naszym rozumieniu, tylko Środkowym Wschodem.
My kiedyś graniczyliśmy z Turcją, więc przyjęło nam się to blisko mówienie tak. Bliski Wschód.
Natomiast eskalacja tego konfliktu do pełnowymiarowej, dużej wojny angażującej Stany Zjednoczone jest po prostu nieomal zaproszeniem dla Chińskiej Republiki Ludowej, żeby spróbować zmienić stosunek sił na zachodnim Pacyfiku na różne sposoby. Bo pamiętajmy, że Chińczycy pomału tracą z obrębu wpływów chińskich po odejściu Duarte, wypadły jednak Filipiny, wracając do współpracy z Amerykanami. kompletnie bezprecedensowe wydarzenie, jakim jest zadeklarowanie współpracy Korei Południowej i Japonii. Chińczycy mają poczucie, że są tam okrążani przez Amerykanów. Amerykanie osłabieni, wyciągnięci w inne regiony świata, mogą być, ja nie mówię, że będą, tylko że mogą być dla Chińskiej Republiki Ludowej zachętą do tego, żeby spróbować rozwiązania siłowego. A myślę, że z kolei rozwiązanie siłowe skierowane przeciwko czy to Tajwanowi, czy Korei Południowej musi wywołać pełnoskalową reakcję Stanów Zjednoczonych, a to za tym idzie, zsuwamy się w otchłań konfliktu globalnego wtedy. Więc ja wolę dmuchać na zimne, czy powiedzmy letnie, no nie zupełnie zimne, niż obudzić się potem w sytuacji, w której świat zawędrował w konflikt globalny. Ja jeszcze raz powtórzę, jeżeli przyjrzymy się tym zjawiskom, które się w tej chwili dzieją w skali międzynarodowej, to jest sytuacja niesłychanie przypominająca pierwsze półtorej dekady XX wieku, kiedy świat osuwał się ku pierwszej wojnie światowej, której nikt absolutnie nie chciał, a do której wszyscy pracowicie dążyli. Więc czy tutaj nie mamy podobnego wrażenia, że oczywiście nikt nie chce wojny pełnoskalowej, wojny globalnej, ale logika wydarzeń jest taka, że jesteśmy o pół kroku wciąż bliżej takiego konfliktu i w pewnym momencie no, wiemy doskonale, że logika polityki czy logika historii jest taka, że w pewnym momencie znajdujemy się na równi pochyłej, z której już nie ma ucieczki. I ja mam wrażenie, że my jesteśmy bardzo blisko tego punktu, w którym właśnie znajdziemy się na tej równi pochyłej konfliktu o skali zdecydowanie przerastającej wszystko, co widzieliśmy od II wojny światowej.
Okej. Okay. Tylko analogia z pierwszą wojną światową jest bardzo ciekawa. Zresztą Graham Allison się nią posługuje od lat. Mm-hmm. Autor słynnej książki Skazani na wojnę ze znakiem zapytania, prawda? Która na gruncie historycznym, jak często sytuacje, prawda, mocarstwa, które napotyka konkurujące mocarstwo, skłaniają te mocarstwo dotychczas dominujące do agresji prewencyjnej wojny, prawda? Ale czy rzeczywiście było tak, że przed pierwszą wojną światową nikt jej nie chciał? No bo mieliśmy właśnie sytuację taką, że Wielka Brytania, największe mocarstwo ówczesnego świata, prawda, napotykała na rosnącą potęgę Niemiec, więc wydaje się, że Wielka Brytania chciała stłamsić i na różne sposoby próbowała stłamsić wzbierającą potęgę Niemiec. Niemcy chciały dokonać zmiany status quo, prawda? Wilhelm zrywał z polityką bardzo powściągliwej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Bismarcka w stronę dużo bardziej ofensywnego zachowania Niemiec. Więc to zainteresowanie wojną było chyba znacznie wyższe niż teraz, w każdym razie wojną z gospodarstwami. Do tego dochodziły nastroje społeczne, które jak się czyta świadectwa tamtych czasów, to było coś niesamowitego. To znaczy młodzi ludzie tłumnie marzyli, żeby walczyć na wojnie, prawda? Nic podobnego dzisiaj w kinach czy w Stanach nie widzę.
Tak, no jak ona wybuchła, to z entuzjazmem szli do wojska, tak. No ale prawdę mówiąc, jak pan popatrzy na Ukrainę i na Rosję, to po wybuchu konfliktów obie z entuzjazmem szły do wojska. Na krótko, ale szły. Potem oczywiście to wszystkim przeszło. Ale właśnie logika tego konfliktu też była taka. Były wojny bałkańskie, była wojna rosyjsko-japońska. Znaczy, krótko mówiąc, nastąpiło najpierw oswojenie wojny jako sposobu uprawiania bieżącej polityki, a potem konkurencja mocarstw pchała je coraz wyraźniej pchała je ku wojnie. Przypominam, że Brytyjczykom nie zależało na pobiciu ani podbiciu Niemiec, tylko na powstrzymaniu niemieckiej rozbudowy floty. Niemcom z kolei zależało na wzmocnieniu swoich kolonii, co byli w stanie dostać, i powstrzymaniu ewentualnie ekspansji Rosji na Bałkanach. Jedna i druga sprawa to są sprawy w gruncie rzeczy marginalne, jak było zresztą widać w czasie I wojny światowej. To Przecież ta wojna wybuchła właściwie już o nic. Ta wojna, pierwsza wojna światowa wybuchła o nic. No, zabójstwo Franciszka Ferdynanda, potem próba zdyscyplinowania Serbii, też no, z całym szacunkiem kraju kompletnie marginalnego w ówczesnym układzie. A po tej próbie zdyscyplinowania Serbii nagle kolejne kostki domina zaczęły się przewracać same z siebie właściwie. Wszyscy zaczęli
To był
wypowiadać
płatek,
o
klasyczny
tym.
płatek wywołujący lawinę, prawda? To nie
No tak,
płatek miał tu
no.
znaczenie, tylko ta masa krytyczna sprzecznych interesów, które się zebrały.
A więc zwracam uwagę, że te sprzeczne interesy we współczesnym świecie są prawie tak duże, jak były przed pierwszą wojną światową. No, Chińczycy rozbudowują flotę, Amerykanie starają się nie dopuścić do tego, żeby na morzu Chiny osiągnęły zdolności, które pozwalają im na swobodną ekspansję. Rosja, podobnie jak Rosja carów, zaczyna wpadać w zapóźnienie technologiczne i musi użyć tych argumentów, które ma, czyli broni atomowej, bo niczego Rosjanie więcej nie mają. Tak naprawdę już jako argumentów w polityce. Na terenie całej Afryki i połowy Ameryki Południowej trwa niezbrojna, ale kapitałowa i inwestycyjna rywalizacja Chin i Zachodu. Grupa Wagnera buszuje po połowie Afryki. No, jak tylko Bałkany sprzed I wojny światowej po prostu urosły do dwóch kontynentów, ale, no, ale generalnie antagoniści współczesnego konfliktu to nie są mocarstwa europejskie, tylko mocarstwa pozaeuropejskie. Na dodatek jeszcze pojawia się kolejni aspiranci w rodzaju Indii, które chcą mieć status supermocarstwowy, co dodatkowo jeszcze komplikuje tą całą układankę. No, wszystko właściwie jest, wpisuje się w ten pewien schemat, który nie musi doprowadzić oczywiście do wojny, ale który każe nam zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby do tej wojny nie doszło. Bo przypominam, że jednym z największych bestsellerów przed pierwszą wojną światową to była książka o tym, że wojna jest niemożliwa.
Ze względu na współzależności gospodarcze.
Nie tylko. To jest tak straszliwa broń, jak ciężki karabin maszynowy czyni wojnę niemożliwą. Tam był też taki wywód. No więc ja wolę się. Bardzo bym chciał zresztą być czarnym prorokiem, który nie ma racji, ale wolę, żebyśmy myśleli w tych kategoriach takich, że jesteśmy na granicy uruchomienia procesów, które nas, w sensie świat współczesny, popchną do wojny światowej. I że co więcej, należy bardzo rozsądnie zastanowić się nad tym, jakich narzędzi powinniśmy użyć my w Polsce, my w Europie, my w świecie zachodnim i my globalnie, jakich narzędzi powinniśmy użyć, żeby do tego konfliktu nie doszło. Bo wydaje mi się, że próba robienia więcej tego, co robiliśmy, to nie jest dobry pomysł. I ja nie odpowiem na pytanie, czy myśmy się powinni w tej chwili jako świat Zachodu w tempie ekspresowym zbroić, czy Francja i Wielka Brytania powinny produkować po 200 nowych głowic atomowych rocznie, czy Niemcy powinni produkować 20 tysięcy czołgów, czy myśmy powinni zalać świat naszymi rosomakami i naszym trotylem. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że dotychczasowe modele uprawiania polityki zostały w ogromnym stopniu zakwestionowane. Zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone od mniej więcej 2 dekad rozwiązują konflikty, w które są wciągnięte za pomocą nagiej siły. To jest amerykańska wojna z terroryzmem, a przede wszystkim to są rosyjskie napaści na Gruzję i Ukrainę. Więc okazuje się, że Okazuje się, że naga siła w polityce jest wciąż najskuteczniejszym narzędziem. Banał. Zgoda. Natomiast to z kolei prowadzi do eskalacji zbrojeń, eskalacji wydatków wszystkich państw, które mają aspiracje, nawet nie mocarstwowe, aspiracje bycia poważnymi państwami. Toczy się rozgrywka o przeciągnięcie na swoją stronę takich półmocarstw czy potęg regionalnych, jak Turcja, jak Arabia Saudyjska, jak w jakimś sensie Wietnam czy Indonezja. I w tej wieloelementowej grze sił ktoś może popełnić błąd. Mi się bardzo podoba ta metafora użyta przez Roberta Gatesa, ja cały czas teraz cytuję, o tym lejku, który on to chyba, ile pamiętam, w Washington Post, nie, w Wall Street Journal napisał, że świat przypomina mu taki wielki lejek, do którego na górze wpadają wszystkie konflikty, a na dole tego lejka siedzi 8 facetów w Waszyngtonie i próbują to wszystko, i to im to wypada ciągle na stój, próbują to jakoś ogarnąć, tylko już intelektualnie, psychicznie nie bardzo są w stanie nad tym zapanować. No więc.
Tak, to dobra metafora sytuacji amerykańskich elit strategicznych, ale wróćmy może na chwilę jeszcze do sytuacji bliskowschodniej, bo przedstawił Pan potencjalny diabelski plan Chińczyków, który, co wydaje się, bardzo ciekawą koncepcją. On polegałby, gdyby miał.
Diabelski plan osi zła. Osi zła bez Chin nie ma. Natomiast.
Okej. Okay. Ale w każdym razie plan miałby polegać na tym, żeby Amerykę wciągnąć w wojnę bezpośrednią na Bliskim Wschodzie, żeby Chiny uzyskały sposobność do ataku na Tajwan, tak?
Znaczy, no przynajmniej rozwiązać ręce Chińczyków.
To nasuwa nas, no tam jest oczywiście więcej aspektów, ale nawiązuje do tego konstrukcyjnego elementu teraz, który pan przedstawił. Tylko teraz pojawia się w związku z tym pytanie po raz kolejny, prawda, które jest bardzo niepoprawne politycznie, ale które bywa ponawiane. To znaczy, jaki właściwie interes ma Ameryka we wspieraniu Izraela na Bliskim Wschodzie jednoznacznym? Bo przecież to się ściśle wiąże z tym paradygmatem, prawda? Czyli Ameryka może zostać wciągnięta zbrojnie, w bezpośrednie zaangażowanie zbrojne na Bliskim Wschodzie tylko i wyłącznie na zasadzie bardzo twardego, konsekwentnego wspierania Izraela. Tylko czy to nie jest tak, że to wspieranie Izraela to są dla Ameryki coraz większe i coraz bardziej widoczne straty? Jaki interes ma właściwie Ameryka w kontynuacji tej polityki? Już nie mówiąc o tym, interes w realizacji tego diabelskiego planu Chin, żeby dać się tam wpuścić w maliny na Bliskim Wschodzie, żeby Chińczykom dać możliwość ataku na Tajwan.
Znaczy, co do drugiej części, to tutaj działa już wtedy logika konfliktu. Co do pytania o interesy Izraela, panie redaktorze, no prawda jest taka, że jak...
Nie, Ameryki w Izraelu.
No tak. Wspierania Izraela przez Stany Zjednoczone. Otóż ja powiem tak, że jeżeli obiektywny politolog kompletnie usiądzie nad rachunkiem interesów Izraela i Iranu, to powinien dojść do wniosku, że właściwie te dwa kraje są skazane na sojusz. Bo obiektywnie rzecz biorąc, interesy Teheranu i Tel Awiwu byłyby niesłychanie zbliżone. Choćby wobec świata arabskiego, którym przecież Irańczycy, którzy chcą być jego przywódcami, jednocześnie im pogardzają i tak dalej. Ale to jest pytanie życie fundamentalne. Jaki interes mają Stany Zjednoczone we wspieraniu Izraela? Myślę, że tu zaczynamy odchodzić od polityki realnej ku polityce pewnych symboli, ku polityce, ja wiem, modeli cywilizacyjnych. Dla przeciętnego mieszkańca Stanów Zjednoczonych Izrael to jest taka mała Ameryka na Bliskim Wschodzie. To są porządni goście. Nie mówię oczywiście o sile, oprócz tego lobby, czy podzielonego wręcz lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, ale dla Stanów Zjednoczonych Izrael to jest taki kraj, który podziela nasze wartości, gdzie mieszkają ludzie podobni do nas i trzeba ich bronić. Na dodatek jeszcze to są ci ludzie, którzy byli ofiarami ludobójstwa, wobec tego z Holokaustu. Amerykanie mają chyba jednak takie poczucie, że oni nie reagowali właściwie na Holokaust wtedy, kiedy on się dział, więc to jest też trochę taki kompleks, jaki mają Niemcy wobec Rosji. Cała składanka, logicznie rzecz biorąc, istotnie Stany Zjednoczone nie bardzo mają interes w tak głębokim angażowaniu się po stronie Izraela, ale to zrobiły, to robią i będą robiły w najbliższym czasie. Interesuje nas perspektywa najbliższego czasu, no bo konflikt toczy się teraz. Teraz może zostać zdetonowany i wylecieć w powietrze. Więc logicznie te interesy są wątpliwe, ale jeśli idzie o symbolikę i o emocje, to jest to zaangażowanie niesłychanie głębokie.
Mearsheimer i Wald kiedyś, próbując to zrozumieć na gruncie realizmu politycznego, doszli do możliwe, więc trzeba tutaj innej ścieżki rozumowania i stąd wzięła się książka Izraelskie lobby, a polityka zagraniczna USA, którą chyba obaj możemy polecić naszym słuchaczom.
Tak, ale rzeczywiście no, po prostu zaangażowanie amerykańskie jest, nie wiem, jak się analogii. No, ja myślę, że na przykład postawa Republiki Federalnej wobec konfliktu w Gazie, gdzie Amerykanie w odróżnieniu od Francuzów, Niemcy w odróżnieniu od Francuzów są dużo bardziej proizraelscy, też jest w gruncie rzeczy odbiciem kompleksów okresu wojny. Prawda? Więc no nie można abstrahować od historii i od elementów w jakiejś mierze nielogicznych w polityce międzynarodowej. Rzeczywiście kazus amerykańskiego zaangażowania, ale ja pamiętam rozmowy z bardzo wysokimi urzędnikami amerykańskimi, którzy naście lat temu tłumaczyli nam, że wy, Europejczycy, nie tylko Polacy i nie przede wszystkim Polacy, wy Europejczycy musicie wziąć odpowiedzialność za rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. My,
Chciałbym to zobaczyć.
usłyszałem od tego wysokiego urzędnika amerykańskiego, my mamy jeden interes, obronę Izraela. To nie jest interes, to jest symbol, prawda? No, ale tak zostało to powiedziane, że my się chcemy angażować tylko w tym stopniu, jakiego wymaga obrona Izraela.
No właśnie, więc zostawiamy naszych widzów z tą zagwozdką do przemyśleń. Natomiast być może jakimś elementem optymizmu jeszcze będzie to, co się dzieje na scenie wewnętrznej teraz w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czyli w wyniku już tego zaangażowania, jeszcze dalekiego od jakiegoś bezpośredniego zaangażowania wojennego Stanów Zjednoczonych, notowania Bidena lecą na łeb na szyję. Jest bunt w partii, rodzaj buntu w Partii Demokratycznej, czy w elektoracie Partii Demokratycznej, wielkie manifestacje i tak dalej. W związku z czym wydaje się, że ewentualne dalsze zaangażowanie się w ten sposób spotkałoby się z karą, która być może byłaby zbyt surowa, żeby jakikolwiek racjonalny polityk to podjął.
No, i tak, i nie. Zwracam uwagę na to, że zwracam uwagę na to, że tradycyjnie, zresztą nadal tak jest, najbardziej proizraelska jest partia republikańska. Jeżeli Joe Biden by się okazał skutecznym obrońcą Izraela, to jest to paradoksalnie najlepszy sposób na wyjęcie części elektoratu republikańskiego na rzecz prezydenta Bidena. Rzeczywiście sypie się ten lewicowy propalestyński elektorat, czy muzułmański elektorat, który twardo wspierał demokratów. Przy czym też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale ja myślę, że to też nie jest tak oczywiste, no bo w sytuacji tak potwornej polaryzacji, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, to bardzo podobnej do naszej w końcu w wielu punktach, to ten elektorat muzułmański, powiedzmy, on nie ma wyjścia. No ma, że zacytuję innego naszego polityka, ma wybór między dżumą a cholerą. Wobec tego, tak czy inaczej, ci muzułmanie zacisną zęby i pójdą zagłosować na demokratów w razie wyborów, bo im bardziej jest spolaryzowana scena i im bardziej ten konflikt bliskowschodni będzie zaostrzony, tym bardziej oni będą mogli liczyć na to, że polityk demokratyczny będzie mimo wszystko bardziej otwarty, przynajmniej na argumenty strony arabskiej, niż Donald Trump, który generalnie nie był na nie przesadnie otwarty. Poza tym, no, znaczy ja myślę, że możemy zakończyć o tyle optymistycznie, że ja nie sądzę, żebyśmy w naszej rozmowie dokonywali jakichś wielkich odkryć. To jest element stałej debaty środowiska. Nie tylko politologów, ale środowiska międzynarodowych think tanków, które doradzają politykom, bo to jest ważniejsze. Ta perspektywa wybuchu nowej wielkiej wojny. I im bardziej się o tym mówi, im bardziej się wmontowuje w nasze zachowania przeróżne bezpieczniki, tym zagrożenie, że ten konflikt wyeskaluje w sposób niekontrolowany przynajmniej, jest mniejsze. Natomiast na razie mam wrażenie, że właśnie siedzimy gdzieś tam na górze tej równi pochyłej i tak się zastanawiamy, skoczyć, nie skoczyć, skoczyć, nie skoczyć na tę równię pochyłą. Oczywiście to zastanawiamy się w cudzysłowie, no raczej poddajemy się przeróżnym prądom i emocjom intelektualnym dużo bardziej niż spokojnej analizie, a sytuacja wymaga właśnie takiej lodowatej analizy. Nie tylko rachunku sił militarnych, nie tylko rachunku sił ekonomicznych, ale właśnie bardzo dogłębnego przyjrzenia się społecznym emocjom wokół polityki międzynarodowej, bo kraje demokratyczne w sposób naturalny tym emocjom się poddają, a kraje autorytarne, tak jak wszystkie kraje osi zła, żyją z tych emocji. Te emocje są fundamentem ich zarządzania skutecznego zarządzania społeczeństwami. Wobec tego, jak nastąpi zbieg tego wszystkiego, to nam może ta beczka prochu wybuchnąć. A ponieważ o tym wiemy, no to być może jednak będziemy te cygara na beczce z prochu strzepywali poza obrys beczki.
Taką debatę, o jakiej Pan mówi, od lat już prowadzimy na ramach Nowej Konfederacji. Zachęcam wszystkich do sięgania po te teksty, debaty, wywiady i inne materiały. Na tym musimy zakończyć, bo czas nasz dobiegł końca. Bardzo Panu dziękuję za Pańską wiedzę. Czas bardzo interesujący, choć dość mrożący krew w żyłach dzisiejszej wypowiedzi.
No, mamy rozmawiać realistycznie.
No, oczywiście.
Bardzo dziękuję.